Duszpasterstwo akademickie diecezji kaliskiej na piętrze. Studenci
zapraszają.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Kolejna comiesięczna audycja Duszpasterstwa Akademickiego na piętrze. W gronie studenckim witają naszych radiosłuchaczy ksiądz Paweł Nowacki, diecezjalny duszpasterz akademicki, a wraz ze mną...
Janusz, student Politechniki Wrocławskiej, elektrotechnika.
Wiktoria, studentka UMM-u, filologia angielska.
Maciej, student Szkoły Głównej Handlowej, ekonomia.
Zosia, studentka UAM-u.
Moi drodzy, ostatnio w naszym duszpasterstwie mieliśmy doskonałą okazję, by wspólnie zastanowić się nad wartością, jaką niesie ze sobą Kościół, by zastanowić się nad tym, czym ten Kościół jest, czym jest dla nas osobiście, czym jest w ogólności, jak powinien się rozwijać, jakie niesie ze sobą perspektywy. Wszystko dlatego, że zostaliśmy zaproszeni jako duszpasterstwo, ale przede wszystkim jako lud Boży, do wzięcia udziału w dyskusjach synodalnych, dyskusjach, których oczekuje od nas Ojciec Święty Franciszek. Zostaliśmy zaproszeni, by odpowiedzieć sobie na kilka bardzo ważnych pytań. I od razu pierwsze pytanie do was. Jak dowiedzieliście się, że rusza synod, kolejny synod Kościoła, który przybiera zupełnie inne oblicze, który daje możliwość głosu, zabrania głosu każdemu wierzącemu. Jakie były wasze na to reakcje? Bo do tej pory synod był zgromadzeniem biskupów, którzy doradzali papieżowi. Z czasem zaczęto na te synody zapraszać jakichś tam ekspertów, którzy mieli być pomocą do tworzenia tego głosu doradczego. Tym razem papież Franciszek jednak, mówiąc o synodalności, mówi tak, że chcemy usłyszeć wszystkich. I jakby cała droga synodalna została rozszerzona aż po każdą parafię świata, aż po każdą grupę, społeczność, na przykład nasze duszpasterstwo, zostało poproszone o udzielenie odpowiedzi na konkretne pytania. Jaka była wasza na to reakcja? Papież chce słuchać każdego z nas. Czy widzicie w tym jakieś szanse i nadzieje, czy może reakcja była sceptyczna?
W świecie demokratycznym dzisiaj bardzo często popularne są konsultacje społeczne, popularne są teraz już nowoczesne formy konsultacji, takie jak panele obywatelskie, także wydaje się, że pomysł jest ciekawy, żeby zobaczyć, co dół, że tak powiem, Kościoła myśli o tym, jak w jakim kierunku zmierza sam Kościół. Natomiast też zastanawiałem się nad tym, na ile te wnioski, które rzeczywiście po synodzie powstaną, będą realnie wdrażane, ponieważ musimy sobie zdawać sprawę, że jednak szary katolik, który często sam też jeszcze poszukuje Boga i cały czas nie do końca wie dobrze, czym jest rzeczywiście Kościół, może mieć gorszą optykę na to, w jakim kierunku zmierza Kościół od osób, które rzeczywiście są teologami, które dla Kościoła w całości oddały swoje życie. Natomiast no zobaczymy, jakie będą rzeczywiście te efekty, jakie będą wnioski z całego synodu. Myślę, że jesteśmy tutaj jako wszyscy katolicy otwarci na to, żeby rzeczywiście Duch Święty przez nas przemawiał i żebyśmy coś konstruktywnego, mam nadzieję, po tym synodzie stworzyli. Kwestia taka, jak te wnioski ostatecznie zostaną zapisane, ale to już zobaczymy, po prostu poczekamy.
Czyli z jednej strony entuzjazm, bo jednak mamy prawo głosu, z drugiej strony nieco sceptycyzmu i takiej bojaźni, co z tego wyniknie. To u Macieja. A pozostali, jakie reakcje na to? Zostałem zaproszony, by wypowiedzieć się na temat Kościoła przez samego Ojca Świętego, bo przecież to było zaproszenie skierowane prosto do nas od Ojca Świętego.
Ja osobiście ucieszyłam się, że właśnie możemy chociaż w takim gronie wspólnotowym wypowiedzieć się na różne kwestie i nawet jeśli powiedzmy te nasze wnioski nie będą później wdrożone, to mimo tego przynajmniej mogliśmy się dowiedzieć tak po jakby ludziach właśnie ze społeczeństwa i z naszej wspólnoty, jaki mają stosunek do niektórych spraw w Kościele.
Na początku również u mnie były takie jak najbardziej pozytywne myślenie o tym, że jako zwykłe osoby świeckie zostaliśmy zaproszeni do takich dyskusji, że nasz głos też w jakiś sposób, w jakiejś formie będzie się liczył. Natomiast zgodzę się z Maciejem, że no gdzieś tam jako osoby, powiedzmy właśnie bez tego wykształcenia teologicznego, jakiegoś głębszego poznania, na ile nasz głos tutaj będzie, powiedzmy, prawidłowy, z prawidłowym podejściem. Mam jedynie nadzieję, że zostanie to po prostu dobrze zorganizowane przez osoby za ten synod odpowiedzialne. Po prostu, tak jak Maciej mówi, musimy poczekać za efektami tego. Miejmy nadzieję, że będą jak najbardziej pozytywne.
W naszym duszpasterstwie przeżyliśmy takie dwa konkretne spotkania synodalne. Zasiedliście jako młodzi ludzie, jako studenci. Pod czujnym okiem duszpasterza, który starał się nie wtrącać do dyskusji. Zasiedliście do dyskusji nad pytaniami, które zadał nam nasz diecezjalny zespół synodalny. Tych pytań było aż 10. Nie jesteśmy oczywiście w stanie tutaj wszystkich opisać, ale wydaje mi się, że to, co by mogło zainteresować radiosłuchaczy i co może być takim dobrym obrazem tego, jak młodzi ludzie, studenci widzą Kościół, pokazują dwa konkretne pytania, na które wasze odpowiedzi były z mojej strony zaskakujące i chciałbym do nich troszkę nawiązać, jednocześnie poprosić was o szerszy komentarz. To pytanie pierwsze to, co nas zachwyca w Kościele, bo bardzo duży ładunek wiary w tych waszych odpowiedziach tam się przejawiał. Nawiązywaliście do faktu zmartwychwstania Jezusa, nawiązywaliście do tego, że od małej grupki apostołów ten Kościół w sposób niesamowity dzięki Bożej łasce się rozszerzał. Mówiliście o tym, że nie da się żyć bez wiary, a Bóg inspiruje tym, że jest nieuchwytny, bo inspiruje swoją doskonałością i wszechmocnością. I drugie pytanie, które też jest bardzo intrygujące i które w odpowiedziach wydaje się być jeszcze bardziej konkretne, to to, czego wam jako ludziom młodym brakuje w Kościele. I tu konkretnie od wiarygodności przez taką większą aktywność duchowieństwa chociażby. Mówiliście o merytorycznym przygotowaniu kapłanów, mówiliście także o tym, jaką rolę powinni pełnić świeccy w Kościele. Mnóstwo różnych spostrzeżeń. Gdybyście chcieli się podzielić z naszymi radiosłuchaczami właśnie tymi waszymi sugestiami. Co was w Kościele zachwyca i czego w Kościele wam brakuje? My odsyłamy naszych radiosłuchaczy na nasze profile społecznościowe. Tam te wszystkie odpowiedzi są systematycznie publikowane. Można się z nimi szczegółowo zapoznać. Zachęcamy także tam do dyskusji. Natomiast tutaj na potrzeby naszej audycji. Co mnie zachwyca? Czego mi brakuje? Każdy z was konkretnie i dlaczego właśnie to, żebyśmy mogli stworzyć naszym radiosłuchaczom taki inspirujący obraz tego, jak ta dyskusja była bardzo merytoryczna i potrzebna.
Myślę, że dobrym pomysłem będzie, żeby zacząć od tego pytania numer jeden, a potem sobie przejść do pytania numer dwa, ponieważ fajnie jest zacząć od tych pozytywnych wniosków, bo wtedy mamy na czym budować, a jeśli od razu zaczniemy od tych problemów, to potem będziemy mieć kłopot z tym, że brakuje nam fundamentów. Więc jeśli chodzi o te zachwyty, to osobiście jestem osobą, która przez jakiś czas, chyba wydaje mi się, że w liceum miała taki moment, kiedy głęboko zastanawiałem się nad tym, jak to się stało, że chrześcijaństwo rozszerzyło się tak naprawdę na cały świat. Szperałem w całym internecie, szukałem dowodów na istnienie Chrystusa, szukałem informacji na temat tego, czy są jakieś inne źródła pisane oprócz Ewangelii, mówiące o tym, że Jezus Chrystus rzeczywiście działał, rzeczywiście nauczał. I fakt zmartwychwstania, który wtedy się zdarzył, i to, że jego apostołowie, którzy mieli z nim kontakt, rzeczywiście byli przekonani o tym, że Jezus Chrystus zdziałał te cuda. Przy okazji fakt istnienia tylu dokumentów, ponieważ oprócz Ewangelii oczywiście istniały apokryfy, jak na pierwszy wiek naszej ery, to jest coś niesamowitego, ile dokumentów było o Jezusie Chrystusie. Często nawet cesarze nie mieli, oczywiście ci mniej znani, aż tylu podań na ich temat. W związku z czym mnie właśnie to zachwyca. To, jak to się rozpoczęło, jak to wybuchnęło tym wielkim blaskiem, który się rozpoczął właśnie od momentu, kiedy Jezus Chrystus zmartwychwstał i później przeszło to do dalszych etapów. Troszkę to może przypomina w zasadzie poczęcie dziecka, które wtedy najszybciej się rozwija w ogóle w całej swojej historii życia. I tak było tak samo właśnie z chrześcijaństwem. Więc to jest ten fundament, myślę, na którym musimy budować. Czyli to zmartwychwstanie i głęboka wiara apostołów w to, że Jezus Chrystus rzeczywiście dokonał tego, o czym my teraz czytamy 2000 lat później.
Dobrze, czyli idąc tym tropem, co mnie zachwyca w Kościele?
W Kościele najbardziej zachwycają mnie osoby mnie otaczające, którzy swoją wiarą bardzo umacniają moją. Jestem bardzo zbudowany momentem, kiedy wchodzę do kościoła i widzę różnych ludzi w różnym przekroju wiekowym, którzy głęboko przeżywają swoją wiarę. Począwszy od dzieci, które no, gdzieś tam mimo swojego wieku potrafią na przykład się skupić, po ludzi starszych, którzy z ogromnym szacunkiem i wiarą podchodzą do przeżywanej mszy świętej, czy chociażby do naszego duszpasterstwa, gdzie widzę tak wiele młodych ludzi, którzy przychodzą na nasze spotkania w konkretnym celu pogłębiania swojej wiary, rozwijania jej, by pójść dalej w świat.
Mnie zachwyca też właśnie to, że Bóg jest takim naszym powiernikiem i że możemy się zwrócić do Niego z każdą sprawą w życiu i możemy mieć tą pewność, że nas wysłucha i po prostu nie musimy się bać i możemy tam przyjść do kościoła zawsze.
Ja natomiast zawsze jestem zachwycona tym Bożym miłosierdziem i bardzo przeżywam każdą spowiedź, szczególnie jak na przykład właśnie pójdę na mszę i w trakcie mszy sobie uświadomię, że no jednak nie mogę przyjąć tej komunii, bo coś wyszło nie tak i że powinnam najpierw iść do spowiedzi i bardzo mnie to boli, widząc właśnie innych ludzi, którzy mogą przyjąć tego Jezusa, a ja nie mogę i właśnie jak już pójdę do tej spowiedzi, to czuję tą łaskę po prostu, że jest, że Bóg mi to wybacza wszystko i że kocha mnie mimo moich błędów i że jestem dla Niego ważna i potrzebuje mnie w jakiś sposób w swoim kościele.
Wiele tych różnych zachwytów w tym odpowiedziach na to pytanie zawarliście. Mówiliście także o tym, że bardzo intrygująca jest dla was kwestia przebaczenia Pana Boga. Jest bardzo wzniosła i potrzebna wam kwestia Jego bezwarunkowej miłości. To wszystko bardzo pięknie brzmi, ale jednocześnie w tych dyskusjach, i to chcemy podkreślić, bardzo mocno wyszło to, jak wy jako ludzie młodzi obiektywnie staracie się postrzegać Kościół, widzicie też jego te ciemniejsze strony, widzicie też jego wady i niedoskonałości i o tym teraz. Jeżeli zadajemy sobie to pytanie, czego mi brakuje w Kościele, to zauważacie, nie wiem czy wy zauważacie, ja na pewno zauważyłem w tych waszych dyskusjach, zawsze wynikało w odpowiedzi, brakuje mi w Kościele czegoś, bo jest tak i tak. Czyli, że odnosicie te braki Kościoła nie do tego, że po prostu jest pustka, którą trzeba zagospodarować, tylko że braki Kościoła wynikają z jego wad. I teraz o tych troszkę wadach, ale właśnie w kontekście tego, czego mi dzisiaj w Kościele brakuje.
To tak jak było poruszane na spotkaniu synodalnym, ja powiedziałam, że uważam, że przynajmniej obserwując w swojej diecezji właśnie, widzę, że Kościół idzie bardziej w ilość, a nie w jakość. I że właśnie powstają nowe parafie, które bardzo często są puste właśnie, że nie ma w nich ludzi, a są budowane nowe kościoły i potem stoją puste.
To, co powiedziała Wiktoria, czyli to, że idziemy w ilość, a nie w jakość. Ja się z tym w pełni zgadzam. Szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia, dlaczego polski kościół popełnia te same błędy, które popełniał kościół na zachodzie, ponieważ błędy, które popełnił kościół na zachodzie, doprowadziły go do całkowitej praktycznie anihilacji. No, jak spojrzymy sobie na Francję, to sytuacja jest fatalna. Jak spojrzymy sobie na Niemcy, no, jest podobnie. Wydaje mi się, że polski kościół zdecydowanie nie powinien dążyć do tego, żeby się próbować przypodobać światu, przypodobać się większości i liczyć na to, że dalej będzie większością, ale powinien zaakceptować to, że winien kształtować poprzez swego rodzaju jakąś dyscyplinę wśród swoich wiernych, jakość, żebyśmy my, nawet jeśli będzie nas niewielu, bo za paręnaście lat będzie nas naprawdę bardzo niewielu w Polsce, jestem o tym przekonany, żebyśmy my mieli siłę na to, aby rzeczywiście nieść ten płomień Kościoła dalej, bez kształtowania takiego podejścia bardziej wymagającego, żeby rzeczywiście od ludzi wymagać, to nic nie osiągniemy. To mi się nie podoba. Wydaje mi się, że brakuje nam też takiego podejścia ewangelicznego, czyli tak, tak, nie, nie. Brakuje podejścia tego, żebyśmy byli zimni albo gorący, a nie letni. Ponieważ jeśli jesteśmy tacy nadmiernie dyplomatyczni, jeśli jesteśmy tacy nadmiernie sympatyczni, to nie wzbudzamy żadnych emocji. Ludzie na nas patrzą, no i w zasadzie no, w porządku, tak? Miły człowiek. Tak samo jak miły ateista, miły protestant, miły muzułmanin. Czym my się wyróżniamy? musimy pokazać, że Kościół jest fascynujący, że Kościół jest tajemniczy. To często idzie w parze z tym, że Kościół może być wymagający. Tego mi brakuje osobiście. Oczywiście wielu ludzi współcześnie powie, nie, zupełnie, Kościół powinien dążyć w stronę tego, żeby było łatwiej, żeby było miło i sympatycznie. Tylko, że mam ogromne przekonanie, że bardzo często większość nie ma racji i prawda nie jest tam, gdzie myśli większość, ale jest tam, gdzie rzeczywiście leży.
To ja jeszcze dopowiadając do tego, co Maciej powiedział. Pandemia właśnie pokazała nam, jak dużo ludzi odeszło z kościoła, bo przestało być kolorowo, bo musieliśmy się zamknąć, musieliśmy przestać uczestniczyć i wielu właśnie ludzi też odeszło od tego kościoła, bo kościół się dostosował do sytuacji, która panowała na świecie i właśnie u mnie można było zaobserwować w mojej diecezji, bo jestem z diecezji siedleckiej, że było dużo odejść z kościoła, a jak nie z kościoła, to chociaż z samych wspólnot właśnie, bo zaczęło być ciężko, ludzie nie akceptowali tego, że jest ciężko i jak to może być ciężko, skoro Pan Bóg jest miłosierny i że powinno być zawsze kolorowo i tak dalej. Też właśnie dużo było takich czystek, odeszło dużo księży właśnie ode mnie tam z okolic, z kościoła właśnie, bo wyszły takie sytuacje, które pokazały właśnie, że nie tędy droga i że zaczęło być ciężko w tym kościele i że oni w tym nie chcą być, bo właśnie dlaczego?
Ja bym się też właśnie chciała odnieść do tego, co powiedziała Wiktoria, a mianowicie o sytuacji pandemicznej w kościele, bo w momencie, kiedy zaczęły się te msze, na przykład msze online, albo po prostu kiedy mogliśmy sobie pozwolić na niewychodzenie z domu i oglądanie mszy, to się stało taki na początku faktycznie, myślę, że wszyscy byli oburzeni, no bo jak to? Msza w domu w ogóle, no nie po Bożemu wręcz. Ale w momencie, kiedy się do tego przyzwyczailiśmy i zobaczyliśmy plusy, na przykład nie trzeba się przecież szykować, malować, nie trzeba wstawać wcześniej, no to wielu chrześcijan poszło w tym momencie na łatwiznę i nawet teraz, kiedy już możemy spokojnie wrócić do sytuacji przedpandemicznej. Wielu z nas do tego nie wraca właśnie ze względu na takie przyzwyczajenie i moim zdaniem właśnie ze względu na taką byle jakość. Nie ukrywajmy tego, że wielu katolików przychodzi do kościoła jedynie z przyzwyczajenia, bo mama chodzi, bo tata chodzi, a jakby nie chodzi w tym o przeżywanie tej mszy, która jest tutaj takim największym cudem, bym powiedziała, a chodzi jedynie o to, żeby przyjść, odczekać tą godzinkę, postać i wrócić i życie toczy się dalej, a tak nie powinna wyglądać nasza wiara.
Z mojej strony mogę powiedzieć tyle, że zgadzam się całkowicie z tym, co powiedział Maciej. Dlatego też miałem takie właśnie małe obawy a propos synodu, że podzielając zdanie, że większość nie ma racji, miałem taki małą obawę odnośnie samego synodu, że jako właśnie tacy ludzie, powiedzmy świeccy, mniej wykształceni teologicznie, gdzieś tam możemy w tym wszystkim pobłądzić. Natomiast jeszcze to, czego brakuje mi w kościele. Mi brakuje przede wszystkim większego działania zarówno ze strony księży, ale przede wszystkim z naszej strony jako ludzi świeckich w kwestii rozwijania naszej wiary, tworzenia wspólnot czy jakichkolwiek innych akcji, czy no, czegokolwiek innego niż w cudzysłowie zwykłe coniedzielne chodzenie na msze.
Jeśli jeszcze mogę coś powiedzieć, to chciałbym powiedzieć o strategii Kościoła, która jest strategią zawsze spóźnioną, zawsze reaktywną. Kościół tak naprawdę powinien próbować przynajmniej wyprzedzać pewne okoliczności, które się pojawiają, natomiast z tego, co obserwuję, to jest tak, że nie dość, że ma problem z tym, żeby wyprzedzać rzeczywistość, to jeszcze do tego nawet nie nadąża za tym, co dzieje się teraz. To znaczy nie dostrzega pewnych minusów, które są w obecnej strategii Kościoła. Czyli rozmawialiśmy sobie o religii w szkole. Jesteśmy osobami młodymi, dopiero co wyszliśmy ze szkół, więc wiemy, jak wyglądają religie w szkołach. Trzeba się zastanowić, czy rzeczywiście to ma sens. To znaczy, nawet nie chodzi o jakość kapłanów, sióstr zakonnych czy katechetów, którzy naprawdę mogą być wspaniałymi katechetami, co po prostu o pewne środowisko szkolne, w którym ta religia się dzieje. Ona jest całkowicie odarta z sakrum. Ona jest zupełnie związana ze szkołą, myśleniem o edukacji, że to jest przymus, bo przecież dzieci chodzą do szkoły z przymusu. I mam takie wrażenie, że oczywiście wspaniały kapłan albo wspaniały katecheta ogólnie mówiąc może wykorzystać religię dobrze, natomiast samo środowisko, tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że mocno się trzeba nad tym zastanowić. Co więcej, ja dosyć mocno interesuję się geopolityką i tam jest taki dosyć mądry człowiek, tak mi się wydaje, dr Jacek Bartosiak, który mówi o tym, że kiedy się walczy z dużo silniejszym państwem, to powinno się stosować podejście asymetryczne, czyli próbować wytrącać mu z rąk te jego atuty, które on ma. Jeśli on ma ogromną armię, to należy być szybkim, jeśli chodzi o manewr. Jeśli on ma wspaniałą artylerię, to trzeba wymyślić sposób, żeby z jakiejś innej strony go zaatakować. Jak się gra w szachy, to jest tak samo. Jeśli ktoś cię atakuje po jednej stronie szachownicy, to próbujesz kontratakować po drugiej. I wydaje mi się, że Kościołowi tego zupełnie brakuje. To znaczy Kościół tylko odpowiada i do tego jest jeszcze spóźniony. Nie potrafi wyjść tak naprawdę do przodu i spróbować czegoś inaczej. To jest ten błąd. Tak samo jeśli chodzi o budowanie wizerunku medialnego. Ja myślę, że Kościół ogromnie pomagał uchodźcom z Ukrainy. Ogromnie. Żadna instytucja, i tak jest zawsze, żadna instytucja nie pomagała tak bardzo jak Kościół i katolicy. Dlaczego ja muszę przez przypadek się dowiadywać w social mediach, bo gdzieś się dokopałem do tego, że około 300 tysięcy miejsc noclegowych zapewnił Kościół, że około 250 milionów złotych zostało zebrane dla uchodźców. Czemu Kościół nie potrafi zrobić dobrego spotu, nie potrafi wypuścić fajnych grafik, infografik, nawet zapłacić za promocję w social mediach? Przecież to nie jest marnowanie pieniędzy, bo to jest budowanie wizerunku Kościoła, a bez dobrego wizerunku my nie przyciągniemy ludzi z powrotem do Kościoła katolickiego. Także ja mam wrażenie, że w skali makro to Kościół przegrywa naprawdę na wielu frontach i chciałbym, żeby jednak lepiej to zrozumiał i być może spróbował wprowadzić trochę świeżej krwi w swoich szeregach. No i zaryzykował, bo bez zaryzykowania i trwania w stagnacji, no i trwanie w stagnacji jest niestety błędem i już za niego płacimy i będziemy płacić jeszcze bardziej.
To ja jeszcze dopowiedzając tak do tego, co Maciek powiedział o tej religii w szkole. Teraz religia właśnie z punktu widzenia jakby studenta. Przecież jak ja chodziłam do szkoły, to religia była traktowana jako lekcja wolna. Jakby ksiądz w ogóle się nie interesował tym, że ktoś się uczy na matematykę, czy na jakiś inny przedmiot. Była po prostu też traktowana jak taka, na przykład dajmy na to, muzyka, plastyka, jako przedmiot, który trzeba po prostu odbębnić, ale mogę się zająć czymś innym, więc też uważam, że ta religia w szkole to właśnie tak jak Maciek powiedział, że nie ma tego takiego sakrum.
Tutaj zauważyliście, że Kościół jest słaby wizerunkowo. I tak się teraz zastanawiam, no bo gdybyśmy tak wzięli katalog tych wszystkich braków, które wy podczas tych waszych dyskusji synodalnych wymieniliście, że brak wiarygodności, brak zaangażowania duchownych, brak bezstronności u duchownych, ograniczenie miłego przekazu na rzecz wymagań, brak takiego dobrego dialogu na rzecz rodziny, brak dawania świadectwa przez ludzi wierzących, a więc też brak wzywania do tego świadczenia o Jezusie Chrystusie, brak ewangelicznego tak, tak, nie, nie, brak zdecydowania i też zdecydowania w rozliczeniu duchowieństwa, które łamie jakieś wartości, którym przysięgało, brak weryfikacji merytorycznej tych, którzy są przygotowywani do święceń itd., itd., brak poszanowania dla piękna liturgii, miejsc sakralnych, mnóstwo tych braków wymieniliście. Wy jako ludzie wierzący jesteście zaangażowani na co dzień w duszpasterstwie. Jesteście, można powiedzieć, wśród nawet studentów, osobami, które świadomie wybierają Chrystusa. I teraz pytanie. Jednocześnie tak słaby, powiedzieliśmy, wizerunek Kościoła i brak umiejętności poruszania się w tych sferach, które wizerunku wymagają. Ogromna rzesza ludzi, którzy przecież są o wiele mniej zaangażowani w życie Kościoła od was. Jak myślicie, jaki wizerunek Kościoła mają oni? No bo skoro wasz wizerunek Kościoła, mimo że zaznaczyliśmy tych mnóstwo pozytywów i to myślę, że powinno jasno wybrzmieć w tej audycji, wasz wizerunek Kościoła zawiera tyle braków i tyle niedociągnięć, czy to jest wynik tego, że wy w tym Kościele jesteście i wy to widzicie, a przez to ci, którzy są poza Kościołem lub po prostu są takimi chodzącymi z tradycji, niezaangażowanymi, po prostu tego nie dostrzegają, czy wręcz przeciwnie, wy zauważacie, ale ci, którzy są poza Kościołem, widzą jeszcze więcej. Jak myślicie? Czy ci, którzy są mniej zaangażowani w Kościele, mają lepszy wizerunek Kościoła od was zaangażowanych, czy wręcz odwrotnie?
Mimo wszystko ja myślę, że oni mają pewien spaczony wizerunek Kościoła, który się opiera właśnie na tym, jaki jest przekaz medialny. Dlatego też zaznaczałem o tym przekazie medialnym parę rzeczy. On jest rzeczywiście fałszywy. Natomiast wydaje mi się, że my jako osoby, które są przy Kościele, wiemy lepiej, co można byłoby zrobić, żeby ten wizerunek rzeczywiście poprawić. I to, co nas fascynuje w Kościele, żeby być może więcej takich rzeczy się pojawiało, no bo jest wtedy potencjał, żeby rzeczywiście kogoś nowego przyciągnąć. I co jeszcze jest ważne, to ja mam wrażenie, że przez ostatnie dekady w Kościele mówienie o jakichkolwiek wadach czyli mówienie prawdy, było uznawane za bycie wrogiem Kościoła. I to bardzo zaszkodziło Kościołowi, ponieważ trwanie w błędzie jest czymś, co jest jakby najgorsze, jeśli chodzi o prowadzenie jakiejkolwiek organizacji, a tym bardziej już tak w wielkiej i wspaniałej organizacji jak Kościół katolicki. Więc dobrze by było, żebyśmy rzeczywiście o tym mówili. To, że my te błędy zauważamy, to nie oznacza wcale, że my mamy o Kościele, przynajmniej ja. Ja mam o Kościele bardzo dobre zdanie. Jestem Kościołem zachwycony. Fakt, że on 2000 lat istnieje, jest przecudowny. Te wielkie katedry, piękne. I wspaniali kapłani, których się spotyka na drodze, jak i ludzie świeccy, katolicy. Ja jestem tym zachwycony. Natomiast musimy pracować cały czas nad sobą, musimy dostrzegać wady, bo bez tego no, nie będziemy się rozwijać, staniemy w miejscu, w zasadzie stoimy w miejscu. Chociaż wydaje mi się, że dzieje się troszkę lepiej, bo te kryzysy jakoś tam, wydaje mi się, trochę wstrząsnęły Kościołem. Tak musimy pracować cały czas. Nie można się zatrzymywać, tym bardziej w tak szybko zmieniającym się świecie. Musimy dostrzegać błędy, szybko je poprawiać, korygować kurs i potem znowu sprawdzać i kolejny raz sprawdzać system, skanować go i patrzeć, co jest nie tak. I my wewnątrz Kościoła myślę, że najlepiej potrafimy te błędy odnaleźć, tak samo jak pracownik firmy wie lepiej, co nie działa w firmie, aniżeli zwykły konsument, który gdzieś tam tylko się spotyka z tym na uboczu. Bo konsument oczywiście ma pewien wizerunek, na który jednak jest jednak spaczony, nie jest pełny. Pełny obraz ma ten, kto jest w środku tej firmy, a tym bardziej już oczywiście w środku Kościoła.
Ja się zgadzam właśnie z tym, co powiedział Maciek. I chciałabym właśnie też a propos tego jeszcze dodać, że moim zdaniem nawet jeśli wypływa coś dobrego z Kościoła, to ludzie przykładając do tego mniejszą wagę niż kiedy dzieje się coś złego. I myślę, że tutaj to nie jest tylko taką domeną Kościoła, ale to się dzieje po prostu w różnych sytuacjach, że po prostu czepiamy się tego, co jest złe, co jakiś taki skandal przyciąga, ponieważ no to ma rozgłos. Takie właśnie niesienie pomocy i tak dalej i to, co było wcześniej mówione, że to jest dodatkowo słabiej tutaj jakoś reklamowane, to myślę, że dodatkowo jakby sprawia, że często osoby niezwiązane z Kościołem mają właśnie ten obraz taki, bym powiedziała, negatywny.
Dobrze i kończąc, bo naprawdę można by było mnóstwo tutaj czasu poświęcić na te nasze dyskusje. Sami wiemy, że te nasze dwa spotkania synodalne trwały każde prawie po 3 godziny i te dyskusje nie miały końca. Gdybyście mieli dzisiaj telefon z Watykanu, że proszę przyjechać, jutro siadacie przy biurku papieża Franciszka i on mówi jedną rzecz, którą muszę zrobić, żeby w Kościele było lepiej, czyli jedna rzecz na rzecz synodalności Kościoła. Co byście wskazali? Jedna rzecz.
Myślę, że nie da się w ten sposób podejść do tego tematu, ponieważ jest zbyt skomplikowany, to jest moje zdanie. Trzeba do tego podejść maksymalnie kompleksowo. To jest bardzo dużo naczyń połączonych w przypadku Kościoła i wydaje mi się, że zawsze siłą Kościoła było takie spojrzenie kontekstualne, gdzie rozważało się wszystkie, każdy najdrobniejszy szczegół. Zresztą nawet katedry są tak zbudowane, wielkie katedry, gdzie każdy szczegół tam pasuje do siebie i bez nich tak naprawdę nie istniałaby ta wielka katedra. I osobiście mnie jest ciężko wskazać jedną rzecz, ale być może to wynika z faktu, że no nie jestem dostatecznie tutaj kreatywny, także może ktoś jeszcze oświeci mnie. A jeszcze jedną rzecz dopowiem, tylko to spotkania de facto były 3. 2 były rzeczywiście takie bardzo pełne i poważne. 3 było takie bardziej, gdzie sobie już ustalaliśmy, czy te wnioski, które stworzyliśmy, rzeczywiście są w porządku, czy jeszcze coś tam dopisujemy albo zmieniamy. Także formalnie były 3, ale rzeczywiście 2 były takie główne.
I myślę, że sam osobiście spodziewałem się takiej odpowiedzi, bo nie da się w jednym słowie kluczu zbudować odpowiedzi na ten bardzo ważny temat naszego życia. Co jest w Kościele pięknego, co jest trudnego i co do zmiany, żeby on był jeszcze piękniejszy, bo że jest piękny Bożą mocą, to wszyscy wiemy. Te odpowiedzi sukcesywnie pojawiają się na naszych profilach społecznościowych, więc zapraszamy do śledzenia naszego profilu na Facebooku, Duszpasterstwo Akademickie na Piętrze, też na Instagramie. Jesteśmy tam obecni, jesteśmy tam dla was, a wszystkich studentów z Kalisza, okolic, tych mieszkających w Kaliszu, a studiujących daleko, zapraszamy do naszego duszpasterstwa, na nasze spotkania. Dziś piątek, jutro sobota, spotkamy się na grillu, jeżeli pogoda pozwoli. O 20.30 w każdą niedzielę spotykamy się na mszy świętej akademickiej, po niej jeszcze studenckie rozmowy niedokończone, a w najbliższy poniedziałek wieczór meksykański, bo od czasu do czasu spotykamy się w kuchni, by razem pogotować i podyskutować o wierze Kościoła w różnych częściach świata. Jest więc oferta szeroka, dla każdego coś pięknego. Gorąco zachęcamy. Dziękuję za dzisiejszą audycję. Byli z nami studenci Duszpasterstwa Akademickiego na piętrze duszpasterstwa naszej diecezji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Duszpasterstwo Akademickie Diecezji Kaliskiej na piętrze. Spotkania w każdy czwartek, 19:30. Dom katolicki przy ulicy 3 Maja w Kaliszu. Studenci
zapraszają!